Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moja audycja, po raz drugi w jej krótkiej historii, będzie w formie wywiadu. Moim i Państwa gościem jest szef firmy organmistrzowskiej Stendam Orgelmacherii, Siko Stendam. Nie jest to przypadek, bowiem jego obecność w studiu Radia Rodzina związana jest z aktualnym, niezwykle radosnym przedsięwzięciem podjętym przez diecezjalne studio organistowskie. Miło mi zakomunikować, że właśnie trwają prace montażowe pierwszych piszczałkowych organów w naszym studium. Cieszymy się bardzo, że już wkrótce nasi uczniowie będą mogli kształtować swoje talenty organowe na prawdziwych organach piszczałkowych. Firma pana Stendama jest odpowiedzialna za przygotowanie, przewóz i instalację naszego nowego instrumentu. Herzlich willkommen, Kalisz. Wir freuen uns sehr, dass du mit deinen Mitarbeitern gut nach Kalisz gekommen bist und installierst für uns ein schönes Instrument.
Witamy serdecznie w Kaliszu. Cieszymy się bardzo, że szczęśliwie dojechałeś do nas razem ze swoim pracownikiem i rozpocząłeś instalację organów w naszej szkole organistowskiej.
Danke.
Znajdujemy się w Kaliszu, w najstarszym polskim mieście. Przysłyszałeś już wcześniej o Kaliszu? Właściwie nie. Dopiero gdy okazało się, że będę w tym mieście instalować organy, sprawdziłem dokładnie, gdzie to jest, że to stare polskie miasto. Obejrzałem również w internecie zdjęcia panoramy miasta. Bardzo mi się spodobała i ucieszyłem się, że wkrótce tutaj przybędę. Chciałem w międzyczasie zwiedzić miasto, ale my Holendrzy wyznajemy zasadę najpierw praca, potem spacery. Które polskie miasta są w Holandii popularne? Gdańsk, Warszawa, Kraków czy może inne miasta? Nie do końca. Można powiedzieć, że Polska znana nam z tego, że łączy nas wspólna historia. Oglądamy w Holandii sporo filmów dokumentalnych i można powiedzieć, że to, co działo się w Polsce około 1944 roku, działo się również w Holandii. Mam tu na myśli nazistów, Holokaust. To było straszne. Myślę, że to po wojnie w jakiś sposób połączyło nasze narody.
Czy
spędzałeś już w Polsce wakacje z rodziną? Może masz jakieś wspomnienia z naszego kraju? Czy byłeś tutaj u nas? Nie, nie spędzałem tutaj urlopu. Moja żona pochodzi z Rumunii i gdy tam podróżujemy, to przejeżdżamy przez Polskę, Czechy, Węgry w kierunku Rumunii. To jest właściwie moje jedyne wspomnienie z Polski, ale spokojnie. Zostaje jeszcze tutaj kilka dni i możesz to zmienić, pokazać mi co nieco, jeśli oczywiście czas pozwoli. Jestem bardzo zainteresowany odwiedzaniem miejsc, których jeszcze nie widziałem. Jak czujesz się w Polsce? Rozmawialiśmy już wcześniej i wiem, że to twoja pierwsza praca w naszym kraju. Tak. Myślę, że Polska dla Holandii jest interesującym miejscem dla budowy organów. Dla Polski to dobrze, dla Holandii źle. W ostatnich 3 latach zamknięto u nas około 400 kościołów, w tym ponad 300 kościołów katolickich. To jest bardzo przykra sprawa. Z tego powodu wiele elementów wyposażenia kościołów, przede wszystkim organy, a nawet kompletne wnętrza kościelne, są transportowane do Polski. W Polsce Kościół się rozwija, a u nas zamyka. Przez to wydaje mi się, że jeśli w Polsce Kościół się rozwija, ciężko mi to właściwie wyjaśnić, ale być może wierni będą przykładać większą wagę do wszystkiego, co związane z wiarą. Nie wiem, dlaczego tak jest, że u was układa się to dobrze, a u nas źle. Najlepiej byłoby, gdyby i tutaj było bardzo dobrze. Tego oczywiście nie możemy zmienić, ale myślę, że to pierwszy i nie ostatni mój instrument w Polsce. Jak to się stało? Czy możesz nam wyjaśnić, jak to się stało, że zostałeś organmistrzem? Czy w twojej rodzinie panują tradycje organmistrzowskie? Nie. Nie ma w mojej rodzinie tradycji organmistrzowskich. Ale wśród członków mojej rodziny jest sporo organistów amatorów, bardzo dobrych amatorów, w tym mój ojciec. Niestety tak się składało, że mój ojciec najczęściej grał na kiepskich organach i często był proszony o to, żeby na bieżąco usuwać usterki nagminne pojawiające się w organach. na przykład regulować mechanizm gry, czy wykonywać inne tego typu podobne prace. Praktycznie zdarzało się to co niedzielę i to było dla mnie niezwykle interesujące, jak mój ojciec pracował właśnie we wnętrzu organów. W Holandii naukę muzyki rozpoczyna się od fretu prostego, którego bardzo nie lubiłem. Natomiast organy są dla mnie najpiękniejszym instrumentem, bo jako jedyne spośród instrumentów dają tyle możliwości barwowych. Jest to dla mnie naprawdę niezwykłe, jak bogaty barwowo jest ten instrument. Nie każde organy są fantastycznie zbudowane, ale każde powinny takie być. W przypadku fletu czy innych instrumentów, na przykład fortepianu, mamy tak naprawdę tylko jedną barwę. Nie da się też na przykład jednocześnie grać na dwóch instrumentach smyczkowych. Konieczny jest do tego na przykład drugi skrzypek. W przypadku organów jest zupełnie inaczej. Dobry organista jest jak dyrygent i reżyser dźwięku. Uważam, że to jest fantastyczne. Czyli oznacza to, że jako dziecko pomagałeś swojemu tacie przy pracy organiszowskiej w kościele. Tak. Jeszcze jako dziecko, myślę, że jako jeden z nielicznych, w czasie, gdy budowano wiele neobarokowych organów, jestem urodzony w 1975 roku, już jako pięciolatek, gdy byłem razem z moim tatą na koncercie inaugurującym nowe organy, zastanawiałem się, dlaczego one brzmią tak fatalnie. Właściwie logicznie byłoby, jeśli patrzymy na 500-letnią historię organów, nawet z ekonomicznego punktu widzenia, instrumenty powinny się rozwijać i powinny być budowane coraz doskonalej. Niestety po II wojnie światowej organy budowano często bardzo kiepsko. W moim odczuciu te instrumenty brzmiały często jak Kreisega, a nie jak piękne organy. Natomiast gdy byłem z moim tatą na koncercie, na którym grano na historycznych organach, pytałem mojego ojca, dlaczego nowe organy nie brzmią tak dobrze jak stare? Masz na myśli wszystkie te neobarokowe organy? Tak, te instrumenty, gdy były inaugurowane, wiele o nich opowiadano, ale efekt brzmieniowy był straszny. Przynajmniej dla moich uszu, porównywalny do jakiegoś betonu albo metalu. Brzmienie bez serca. Ten fakt bardzo intrygował mnie już jako dziecko. Jak to jest właściwie możliwe? Co takiego mają w sobie historyczne organy, a czego brakuje tym nowym?
Czy
jako organist zajmujesz się chętniej budową nowych, czy restauracją starych instrumentów? Właściwie robię obie rzeczy. Można powiedzieć, że jestem zajęty tymi sprawami w połowie. Jeśli chodzi o remonty organów, to mogę powiedzieć, że wszystkie instrumenty, które remontowałem, były zbudowane dobrze przez dobrych organmistrzów i odpowiadały mi także brzmieniowo. Są organmistrzowie, którzy potrafią w jednym roku remontować organy barokowe, na przykład Arpa Schnitgera, a rok później organy romantyczne, choćby na przykład Zauera. Według mnie jest to niemożliwe, ponieważ są to tak różne światy organowe. Uważam, że dobrze jest się określić, jakim typem organów się zajmuje. Ja wyznaczyłem sobie ramy stylistyczne pomiędzy 1800 a 1900 rokiem. Tak, właśnie chciałem o to zapytać. Nie twierdzę, że to najlepszy wybór. Ale doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, to jest też pewien przywilej człowieka, który się starzeje, że życie i generalnie nie tylko sprawy organów jest niezwykle złożone i barwne. Ja na przykład chciałem w przeszłości studiować teologię. Moja doba ma podobnie jak twoja, tylko 24 godziny. Ale cieszyłbym się, właściwie żądałbym tego, żeby miał je odwrotnie, 42 godziny. Dlatego dobrze jest wyznaczyć sobie granice. To, co robię, chcę po prostu robić na bardzo dobrym poziomie. Na mojej stronie można znaleźć wszystkie organy, nad którymi pracowałem i ze wszystkich tych projektów, od pierwszego do ostatniego, jestem bardzo dumny i zadowolony. To są właśnie moje organy. Te instrumenty są dla mnie jak dzieci i nigdy nie zrobiłem niczego, czego mógłbym się wstydzić i czym nie mógłbym się pochwalić na stronie mojego warsztatu, że na przykład wstydziłbym się to zamieścić w internecie. Jestem nastawiony wyłącznie na projekty, które mnie samemu się podobają, ponieważ życie jest bardzo krótkie. Czasem bywa tak, że na początku rozmów z osobami, które pragną powierzyć mi dzieło budowy czy remontu organów, bywa tak, że mówię, przykro mi, ale niestety ten projekt ze mną się nie uda. Na przykład żąda się ode mnie, żebym zrobił coś, czego nie chcę robić jako organmistrz, czego nie ma w moich przekonaniach i po prostu tego nie robię.
Das heißt, ein Orgelbauer soll auch ein Artist sein, nicht nur so.
To oznacza, że organisz powinien być także artystą, nie tylko dobrym rzemieślnikiem. Oczywiście, organisz musi być artystą, kropka. Jeśli nie jest, to wtedy nie funkcjonuje to zbyt dobrze. Jeśli organmistrzowie nie są artystami w swoim fachu, sam możesz się przekonać o efektach ich pracy jako organista. Ileż pieniędzy zostało wydanych na złe projekty organowe? Można powiedzieć, że zostało zbudowanych znacznie więcej kiepskich instrumentów niż dobrych. Podobnie jest z organmistrzami. Myślę, że w każdym fachu jest podobnie, nie tylko w organmistrzostwie. Wiemy, że w Holandii jest ogromna tradycja związana z budownictwem organowym, a także z grom na organach. Jan Peter Schoenfelling nazywany jest nie bez powodu ojcem muzyki klawiszowej. Jego nazwisko jest naprawdę niezwykle ważne dla literatury organowej, szczególnie epoki renesansu, w której żył. Powiedziałeś nam już, że chętniej zajmujesz się instrumentami romantycznymi. Czy można powiedzieć zatem, że brzmienie romantyczne jest twoim ulubionym brzmieniem organów? Nie. Ja po prostu chciałbym poznać twoje referencje. Czy masz jakieś swoje ulubione organy? Jakiś jeden ukochany instrument, który szczególnie jest bliski twemu sercu? Jest tak naprawdę wiele takich instrumentów. Można powiedzieć, że to są dwie różne sprawy. Z jednej strony mamy organy, a z drugiej organistów. Może się zdarzyć, że śliczne organy pod palcami kiepskiego organisty zabrzmią fatalnie. Wtedy często jest tak, że ludzie po konfrontacji z taką sytuacją mówią, ojej, te organy brzmią fatalnie. W swoich zbiorach posiadam, sam nie wiem dokładnie ile, ale około 4-5 tysięcy płyt z muzyką organową. Od epoki renesansu aż do późnego romantyzmu. Ale dla mnie jako organmistrza budowniczego wyznaczyłem sobie granice stylistyczne pomiędzy 1800 a 1900 rokiem. Uważam, że jeden organmistrz w jednym krótkim życiu nie jest w stanie zrozumieć w sensie warsztatowym więcej niż 100 lat w rozwoju budownictwa organowego. To jest dla mnie niemożliwe, powiedziałbym nawet aroganckie. Dlaczego zdecydowałem się akurat na styl romantyczny w budownictwie organowym? Powodem nie było to, że akurat romantyzm podoba mi się bardziej niż barok czy renesans w budownictwie. Lubię tak naprawdę każdy rodzaj organów. Niezwykle ważny jest właściwy dobór organów do stylu wykonywanych na nim utworów. Nie zagra się muzyki Brahmsa na renesansowych organach, czy na przykład organach północno-niemieckich. Tak naprawdę wszystko, co zostało skomponowane na organy, ściśle połączone z konkretnym typem organów z epoki powstania danego dzieła, na których brzmi po prostu najbardziej właściwie. Dla mnie granie muzyki z różnych epok na jednych organach jest po prostu niemożliwe. Jest to wielka strata dla wykonania i brzmienia danego dzieła muzycznego. Myślę podobnie. Zazwyczaj jeśli coś jest uniwersalne, to często z tego powodu jest też kiepskie, uśrednione, niedobre. Ja nie wierzę w słowo uniwersalny. Wielu ludzi myśli, że to dobre i możliwe w kontekście organów, ale to już problem oczywiście tych ludzi. Dla mnie słowo uniwersalność oznacza po prostu kompromis. Ja jestem, właściwie mogę siebie określić jako człowieka raczej bezkompromisowego. Nie mógłbym na przykład zostać politykiem. Spróbowałem przez rok, ale niestety pogodziłem się przez to z wieloma ludźmi. Nie twierdzę oczywiście, że życie jest czarno-białe, ale podejście polegające na tym, że tutaj chcę coś zrobić troszeczkę, tutaj ktoś inny też troszeczkę, to jest dla mnie bezsensowne. Gdyby to porównać na przykład do gotowania, to w ten sposób nie da się przyrządzić dobrej potrawy. Spróbuj pójść do supermarketu i ślepo kupować produkty. Nie miałoby to dobrego efektu. Trzeba mieć zawsze jakiś plan. Z organami jest dokładnie tak samo. Organy są wykonane w określony sposób. To wymaga określonej wiedzy. Jeśli tego nie ma, efekt brzmieniowy jest potem fatalny. Dlatego zdecydowałem się na ograniczenie do epoki romantyzmu ze względu na wielkość, chociażby na wielkość mężów piszczałek. Barwa i natężenie brzmienia piszczałki, tłumacząc tutaj, zależy właściwie tylko od dwóch rzeczy. Menzury, czyli wymiarów piszczałki oraz od brzmienia pomieszczenia, w którym ta piszczałka się znajduje. W dawnych, pięknych, barokowych wnętrzach zostały już zbudowane piękne, barokowe organy. Nie ma potrzeby, by tam budował nowe instrumenty. Niestety, ja muszę często budować instrumenty, staram się budować piękne instrumenty, ale w bardzo kiepskich akustycznie miejscach. Dla mnie jest to jasne, że jeśli buduję na przykład kopię organów barokowych i chcę je umieścić w kiepskim akustycznie miejscu, efekt brzmieniowy będzie również kiepski, ponieważ piszczałki nie dają same z siebie zbyt wiele. Powinny być wzmocnione poprzez akustykę miejsca. Jeśli pomieszczenie nie sprzyja akustycznie takiemu instrumentowi, brzmi często jak fizharmonia, a ja chcę tego uniknąć. Można powiedzieć zatem, że akustyka sali odgrywa ogromną rolę w brzmieniu organów. Oczywiście, co najmniej 50%. Ostatnio przenosiłem dwa z moich instrumentów do nowych kościołów, ponieważ kościoły, dla których zostały zbudowane, zostały zamknięte. Podczas budowy tych nowych kościołów powiedziałem architektowi, proszę uważać, jeśli buduje się kościół, trzeba bardzo zadbać również o akustykę wnętrza. I udało się, w tym procesie pomagał nam inżynier akustyki. To znaczy, że akustyka w kościele była zaplanowana już od początku. Tak, oczywiście. Spotykaliśmy się razem z architektem i inżynierem akustykiem, żeby wszystko zostało dokładnie ustalone i zaplanowane i dobrze wykonane.
Czy
możesz opowiedzieć nam coś na temat organów, które montujesz aktualnie w Kaliszu, w naszej szkole organistowskiej? Co to za instrument? Jest to instrument zbudowany przez holenderską firmę De Kof, która należała do jednej z najlepszych w Holandii w latach 1920-1974. Dwa pokolenia. Najstarszy z tej rodziny organistrzowskiej był pracownikiem firmy Batz i Witte, przez co przejęte zostały praktycznie wszystkie romantyczne tradycje organistrzowskie, łącznie z budową piszczałek, wyłącznie z cyny. Można powiedzieć, jakość stuprocentowa. Po II wojnie światowej niestety drugie pokolenie tej firmy De Kof, skupiło się w zgodzie ze współczesnymi trendami na stylistyce neobarokowej, ale nie robiąc tego źle, ponieważ można powiedzieć, że mieli swoje nogi w epoce jeszcze romantyzmu, tak? Jeśli można użyć takiego porównania, zachowując wszelkie zdobycze tej epoki w kontekście budowy organów. Właściwie można powiedzieć, że każdy organmistrz ma swoje tajemnice. Dzięki temu czyni swoje organy i ich brzmienie bardzo charakterystycznym dla niego. Można powiedzieć, że wiadomo na przykład, jak brzmią organy Gottfrieda Silbermana, genialnego niemieckiego barokowego budowniczego organów. Jak opisałbyś właściwie brzmienie twoich organów? Może czy istnieje jakiś wspólny mianownik, który łączy brzmienie wszystkich twoich organów, czyniąc je rozpoznawalnymi dla ciebie? Chodzi mi o to, czy można powiedzieć po wysłuchaniu twojego instrumentu, czy kilku instrumentów, że słyszalne są te same trendy w intonacji, w brzmieniu organów, że można powiedzieć dzięki temu, okej, to są organy zbudowane przez Stendama. Są ludzie w Holandii, którzy to słyszą. Oczywiście, jak każdy organmistrz, mam swoje małe tajemnice. Najważniejsze to pozwolić każdej piszczałce zabrzmieć właściwie. Można to zrobić dobrze lub źle. Oczywiście głosy muszą się także dobrze mieszać ze sobą. Dla mnie organy są jak wielki chór. Oczywiście nie potrafię nim samodzielnie dyrygować, ale gdybym miał znalazł się w takiej sytuacji, że muszę zadyrygować wielkim chórem albo zadyrygować orkiestrą, to zależałoby mi na tym, aby mieć jedno piękne, homogeniczne brzmienie. Oczywiście unikałbym efektu, którym słyszę na przykład poszczególnych chórzystów, porównując dalej organy do chóru. Chodzi właśnie o tę homogeniczną barwę. To nie może być tak, że na przykład słyszę poszczególne piszczałki bez kontekstu całego instrumentu. Chodzi o to, żeby to, jak dobra orkiestra, brzmiało jak jeden wielki organizm. Takie są właśnie moje organy. Staram się, aby wszystkie rejestry w moich organach, czyli głos organowy, funkcjonowały jak dobrze dobrany chór lub orkiestra.
Und wie sieht das bei dir aus? Wenn eine Orgel schon fertig gestellt ist und eingeweiht wird.
Jak wygląda w Twojej firmie proces inauguracji organów? Czy towarzyszy temu jakaś specjalna ceremonia, tradycja? Jak to u Was wygląda w Waszym warsztacie?
Das klingt dramatisch, aber wenn ich
meine... Może to zabrzmi, to co teraz powiem, zabrzmi bardzo dramatycznie, ale właściwie zanim będę kontynuował, to dodam na samym początku, że jesteśmy właściwie niewielkim zakładem organmistrzowskim. Pracujemy wiele godzin w tygodniu przy restauracjach organów, a gdy budujemy nowy instrument, pochłania to jeszcze więcej czasu i energii. W przypadku nowych organów to proces, w którym tak naprawdę z niczego rodzi się nowy instrument. Dlatego dla mnie restauracja organów nie jest zbyt ekscytującą pracą. Mogę to uzasadnić tym, że to po prostu praca przy instrumentach wymyślonych już przez innego organmistrza. Nowe organy to owoc własnej myśli, koncepcji i pracy. Gdy nowy instrument zostaje u nas ukończony, to podchodzę do tego bardzo emocjonalnie i właściwie nie jestem zadowolony. Dlaczego? Ponieważ każdego ranka, gdy wchodzę do mojego warsztatu, znajduje się tam budowany przeze mnie instrument, z którym w zasadzie jestem w pewien sposób związany. A po jego montażu, inauguracji, w miejscu docelowym, mój warsztat staje się nagle pusty. Organy oczywiście zostały przeniesione do docelowego miejsca. Potrzebuję kilku tygodni na to, żeby przygotować się do nowego projektu, do nowej koncepcji budowy. Nie robię w tym czasie absolutnie nic, oprócz może posprzątania mojej firmy. Można powiedzieć, że ładuję swoje akumulatory, ponieważ nowy projekt zawsze pragnę rozpocząć z tą samą radością i pasją. To kosztuje mnie oczywiście bardzo wiele energii. Czy chciałbyś kiedyś znowu powrócić do Polski? Oczywiście. Mam nadzieję, że wywieziesz stąd dobre wspomnienia i mam również nadzieję, że to nie ostatnia twoja podróż do Polski i że będziemy jeszcze okazję kiedyś w przyszłości się spotkać. Również tego bym pragnął. Bardzo dziękuję za rozmowę.